Pan Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. My zaś często mówimy, że możemy bez Niego robić różne rzeczy. Problem w tym, że przeważnie w ogóle nie myślimy o tym, że po prostu potrzebujemy Chrystusa jako łaski, byśmy mogli Nim żyć i wyrażać Go.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam dziś w studiu Janusza Bienio.
Dzień dobry.
Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią wykładu zatytułowanego Nasienie i ziemia potrzebne do wypełnienia Bożego zamysłu. Widzieliśmy już, że Abraham został powołany przez Boga, by wyjść ze swojej krainy i opuścić swoich krewnych, swoją rodzinę oraz wejść do nowej ziemi, żeby Bóg mógł wypełnić swój odwieczny zamysł. Jaki dokładnie zamysł miał Bóg, gdy powoływał Abrahama?
Musimy chyba powrócić do samego początku, kiedy Bóg postanowił stworzyć człowieka. Pamiętamy, że gdy Bóg przystąpił do stworzenia człowieka, powiedział: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panują. Ten werset z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju pokazuje, że Bóg chce się wyrazić i pragnie, żeby człowiek go reprezentował. Uczynił więc człowieka na swój obraz, żeby go wyrażał, i powierzył mu władzę, przez co widzimy, że w grę wchodzi tu królestwo. Od samego początku Bóg pragnął przez człowieka się wyrazić i sprawować panowanie na ziemi. Wiemy jednak, że człowiek upadł, i to w dramatyczny sposób, do tego stopnia, że Bóg z niego zrezygnował. Chciał nawet usunąć go z powierzchni ziemi. Wtedy pojawił się Noe i nastał inny etap. Lecz jak pamiętamy, nawet Noe w końcu poniósł porażkę. Bóg jednak nie zrezygnował. Przyszedł do Abrahama, który prowadził życie w grzesznym, upadłym środowisku, i udało mu się do niego dotrzeć, wypełnić swój zamysł wobec tego człowieka. Wiemy też z ostatnich audycji, że Bóg powołał Abrahama i obiecał mu, że uczyni go źródłem nasienia, które wypełni ziemię. Widzimy tu, że w świetle pierwotnego Bożego zamysłu Bóg przez cały czas dążył do tego, by człowiek na ziemi go wyrażał i reprezentował. Musimy to powtarzać, bo nasz umysł jest przesiąknięty zupełnie innymi myślami na temat Boga. Myślami, które nie mają nic wspólnego z tym, czego Bóg tak naprawdę pragnie od człowieka. Powtórzę więc jeszcze raz. Bóg pragnie, żeby człowiek wyrażał go i panował dla niego, bo chce mieć na ziemi swój wyraz i królestwo. Dlatego właśnie powołał Abrahama z ziemi, w której mieszkał, i wprowadził go do ziemi, którą mu obiecał.
Ale historia Abrahama nie jest tylko jego osobistą historią, prawda?
Właśnie w tym rzecz. Historia Abrahama przedstawia także nasze własne życie. Tak jak Abraham, znajdujemy się w sytuacji upadku, w starym stworzeniu. Po prostu jesteśmy upadli wskutek grzechu. I teraz Bóg powołuje nas, żeby zaprowadzić nas do miejsca, które sam wybrał. W dzisiejszym wykładzie zobaczymy, jak to naprawdę się dzieje. Bóg powołał Abrahama z jego krainy i spośród jego krewnych i z tego wszystkiego, co go otaczało, i wprowadził do pięknej ziemi, do ziemi Kanaan, żeby zrodził tam coś, co zaspokoi Boże pragnienie i Boży zamysł.
Posłuchajmy a zatem drugiej części wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju pod tytułem Nasienie i ziemia potrzebne do wypełnienia Bożego zamysłu.
Do realizacji Bożego zamysłu potrzebny jest Chrystus. To dlatego Paweł powiedział nam, po pierwsze, że Chrystus objawił się w nim. Po drugie, że Chrystus żyje w nim. Po trzecie, że Chrystus się w nim kształtuje. I po czwarte, że żyje Chrystusem. Dla Pawła żyć znaczyło Chrystus. Paweł żył Chrystusem. Posłuchajcie, gdy Paweł był jeszcze Szawłem z Tarsu, w religijnym żydowskim Damaszku dużo sobie nazbierał. Pan jednak powiedział, nie, nie, Szawle, zapomnij nawet o swoim imieniu. Zapomnij o tym wszystkim. Wszystko to po prostu łajno. Jedzenie dla psów, śmiecie, odpadki. Musisz to odłożyć na bok. Z tego nigdy nie wyrośnie Chrystus. Tylko z tego, co wbuduję w ciebie, wyrośnie Chrystus. A co w ciebie wbuduję? Swoją łaskę. Moją łaskę. Moją łaskę. Później Paweł powiedział nam, że trudził się, pracował więcej niż inni apostołowie. Powiedział, że nie on to robił. Nie on, lecz łaska Boża. Muszę teraz powiedzieć kilka słów na temat różnicy pomiędzy łaską a błogosławieństwem. To, co dziś chrześcijanie uważają za łaskę, łaską w rzeczywistości nie jest. W najlepszym wypadku jest to błogosławieństwo. A czym jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo to pomyślność, powodzenie, pomyślność, w której zawierają się korzyści, jakaś nagroda. Korzyści, nagroda, powodzenie, to właśnie jest błogosławieństwo. Wielu chrześcijan mówi, jaki Bóg jest dla nas łaskawy. To jednak nie odpowiada biblijnemu poziomowi. W Biblii łaska to po prostu sam Bóg. Po prostu sam Bóg. Łaska objawiona w Biblii to sam Bóg, który przychodzi, by być naszą radością. Prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale łaska przyszła wraz z Jezusem Chrystusem. Słowo stało się ciałem. I było pełne czego? Łaski. Z Niego wszyscy otrzymaliśmy łaskę za łaską. Przez te trzy dni, prawie codziennie rano, gdy się budziłem, Pan przychodził do mnie. Nie chlubię się. Zdradzam wam tylko tajemnicę. Przedwczoraj Pan powiedział mi, zobacz, w zakończeniu żadnej z nowotestamentowych ksiąg nie ma mowy o błogosławieństwie. Błogosławieństwo niech będzie z wami. Błogosławieństwo niech będzie z waszym duchem. Przeczytajcie sobie. Niemal każdy list kończy się jak? Słowami łaska niech będzie z wami. Co by to znaczyło? Błogosławieństwo niech będzie z wami. Znaczyłoby to, że mielibyście dobry samochód, dobrą pracę, dostalibyście awans. W Biblii zaś czytamy inaczej. Jakie słowo występuje w Nowym Testamencie? Łaska.
To był ciekawy fragment, chociaż może budzić na pierwszy rzut oka kontrowersję z powodu kontrastu między błogosławieństwem a łaską. Wielu ludzi myli ze sobą te dwa określenia i chyba szuka bardziej Bożego błogosławieństwa niż łaski. Przynajmniej tak było ze mną. A przecież łaska jest znacznie ważniejsza dla Bożego zamysłu niż błogosławieństwo, prawda?
Masz zupełną rację. Problem w tym, że zwykle koncentrujemy się na sobie samych i na wszystko patrzymy ze swego punktu widzenia, żeby nam było dobrze, żebyśmy my byli zaspokojeni, szczęśliwi i tak dalej. Gdy się modlimy, szukamy Bożego błogosławieństwa, a przez błogosławieństwo mamy na myśli nasze własne dobro. To, żebyśmy dostali coś od Niego, to, o co prosimy. I oczywiście podpieramy się przy tym różnymi wersetami. Gdy modlimy się przed jedzeniem, prosimy Boga o zdrowie. Modlimy się o swoją pracę i o różne inne rzeczy, o naukę, o żonę, o dzieci. Nie chodzi oczywiście o to, że to jest złe, tylko że to wszystko są rzeczy zewnętrzne. Wspaniałe, lecz zewnętrzne. Wszyscy chcemy, żeby Bóg nam błogosławił. Ale jak powiedział Witness Lee, Boże błogosławieństwo służy wyłącznie naszemu fizycznemu życiu. Nie realizuje Bożego zamysłu. Gdy patrzymy na to z punktu widzenia Bożego zamysłu, wszystkie te błogosławieństwa nic nie znaczą, jeżeli nie towarzyszy im Boża łaska. Problem w tym, że większość z nas, włącznie ze mną, gubi różnicę między błogosławieństwem a łaską i myśli, że tak naprawdę potrzeba nam Bożego błogosławieństwa. Tymczasem Bóg nie przychodzi do nas pełen błogosławieństwa, tylko pełen łaski. Na początku Ewangelii Jana czytamy, że Chrystus przyszedł na ten świat pełen łaski. Prawidłowa definicja łaski to Bóg, którym się radujemy. I właśnie tu widzimy, że nasienie, które Bóg obiecał Abrahamowi, to właśnie sam Chrystus. Oznacza to, że Bóg chce nam dać Chrystusa, a Chrystus jest dla nas łaską. Gdy zdamy sobie z tego sprawę, docenimy różnicę pomiędzy błogosławieństwem a łaską. Ta świadomość zmienia sposób, w jaki myślimy, w jaki się modlimy, a także to, czego oczekujemy od Boga. Oczywiście jestem wdzięczny Bogu, że troszczy się o moje życie. Lecz jeszcze bardziej jestem wdzięczny Mu za to, że mogę cieszyć się Nim jako łaską i w ten sposób wypełnić Boży zamysł.
Dobrze odnowić swój umysł Słowem Bożym. Amen. I zacząć myśleć tak, jak myśli Bóg. Posłuchajmy jeszcze na temat różnicy między łaską i błogosławieństwem.
A do czego służy łaska? Łaska niewątpliwie służy do realizacji Bożego zamysłu. Do naszej egzystencji potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Jeśli Bóg nie będzie nam błogosławił, stracimy pracę. Jeśli Bóg nie będzie nam błogosławił, stracimy zdrowie. Jeśli Bóg nie będzie nam błogosławił, stracimy wręcz nasze życie. Niewątpliwie Bóg mi błogosławi. Błogosławieństwo to sprawia, że żyję, nadal jestem silny. Bóg mi błogosławi. Błogosławieństwo to pozwala mi żyć. Ale sama egzystencja to marność nad marnościami. Dla takiego starca egzystencja to marność nad marnościami. O błogosławieństwie czytamy głównie w Starym Testamencie. Natomiast w Nowym Testamencie błogosławieństwa fizyczne stały się natychmiast błogosławieństwami duchowymi. Bóg w Chrystusie dał nam duchowe błogosławieństwa. A pod koniec tej księgi czytamy, że te duchowe błogosławieństwa to po prostu łaska. Łaska z wami. Przeczytajcie ostatni werset Świętej Biblii. Ostatni werset. Przeczytajcie. Co mówi ostatni werset? Łaska. Jak wam się to podoba? Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. A błogosławieństwo Pawła jest innego rodzaju. Łaska Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Łaska. Błogosławieństwo sprawia, że istniejemy. A co powoduje łaska? Łaska sprawia, że realizujemy Boży zamysł. A co jest potrzebne do realizacji Bożego zamysłu? Chrystus, który jest nasieniem. Kto może zrodzić Chrystusa? Jak możemy zrodzić Chrystusa? Nie ma innego sposobu. To, co mamy, to, co możemy zrobić, to, co zrobimy, się nie liczy. Liczy się tylko to, co Bóg w nas wbudowuje. Tylko z tego, co Bóg w nas wbuduje, może wyrosnąć nasienie, którym jest Chrystus. Nasieniem nie jest nowy samochód, nowy dom, stopień naukowy. Nie. Nasieniem jest Chrystus.
A więc potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. To jasne, bo bez Niego nie możemy żyć. Nowy samochód, ładne mieszkanie mogą być błogosławieństwem, ale co Witness Lee miał na myśli, mówiąc, że mogą one też być marnością?
Bo te rzeczy zajmują nas i mogą nas odciągnąć od Bożego zamysłu. Pan Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. My zaś często mówimy, że możemy bez Niego robić różne rzeczy. Problem w tym, że przeważnie w ogóle nie myślimy o tym, że po prostu potrzebujemy Chrystusa jako łaski, byśmy mogli Nim żyć i wyrażać Go.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
Biedni religijni ludzie troszczą się wyłącznie o co? O błogosławieństwo. W wieku Nowego Testamentu żyją tak, jak w wieku Starego Testamentu. Zależy im nadal na czym? Na błogosławieństwie. Nie zależy im na łasce. Potrzebujemy łaski. Potrzebujemy łaski. Potrzebujemy, by Bóg przyszedł i powiedział: zrozum, to, co masz, się nie liczy. To, co umiesz, się nie liczy. To, co zrobisz, się nie liczy. Ja zrobię coś w twoim wnętrzu, a z tego wyrośnie nasienie. Wierzycie w to? Jeśli tak, to taka wiara jest cenna dla Boga. Nie chodzi o to, by wierzyć, że Bóg zrobi różne rzeczy, które są niezbędne do naszej egzystencji. Zapomnijmy o tym. Chodzi o wiarę w to, że Bóg wbudowuje teraz samego siebie w nas, dzięki czemu narodzi się jedyne w swoim rodzaju nasienie, którym jest Chrystus. Tego właśnie potrzeba do realizacji Bożego zamysłu. A drugi czynnik? Ziemia. A czym jest ziemia? Posłuchajcie. Po pierwsze, ziemia służy do tego, by ludzie na niej żyli. Po drugie, ziemia służy do tego, by ludzie żyli z niej. Po trzecie, ziemia służy temu, by Bóg pokonał wszystkich swoich wrogów i w ten sposób uzyskał sferę, w której będzie sprawował swoją władzę, czyli zdobył królestwo. Innymi słowy, po trzecie, ziemia służy temu, by Bóg wyciął swoich wrogów. I po czwarte, temu, by zdobył swoje królestwo. I wreszcie po piąte, na ziemi Bóg buduje swoje mieszkanie. Wyraża się. Pięć celów. Ludzie żyją na ziemi, ludzie żyją z ziemi, na ziemi Bóg wycina swoich wrogów, na ziemi Bóg zakłada królestwo i na ziemi buduje swoje mieszkanie, które pozwala mu się wyrazić. Później Królestwo Boże zostało założone na ziemi. Została zbudowana świątynia, w której zamieszkał Bóg i widzieliśmy w niej objawioną chwałę Boga. Była to miniatura realizacji Bożego zamysłu. Rozumiecie? A kto, czy też co, dziś jest tą ziemią? Niewątpliwie jest nią również Chrystus. Chrystus jest ziemią obiecaną, w której mieszkamy. W kim mieszkamy? Mieszkamy w Chrystusie i z Niego żyjemy. Gdzie możemy wyciąć wszystkich wrogów? W Chrystusie. W Chrystusie. Chrystus jest miejscem, gdzie pokonujemy Kedorlaomera i innych królów. Chrystus jest też Królestwem Bożym i miejscem, gdzie Bóg buduje sobie mieszkanie. I wreszcie, kim jest ten Chrystus? Kościołem. Kościół to powiększony Chrystus. To Chrystus rozprzestrzeniony. To Chrystus, który się rozszerza. Oto ciało Chrystusa. Nie zwracajmy tyle uwagi na swoje życie. Nasz Ojciec wie, czego potrzebujemy. Niech On zatroszczy się o nas. On nigdy nie zostawi nas samych. Nigdy o nas nie zapomni. Nie patrzcie na to, co posiadacie, ani na to, co możecie zrobić. Powiedziałbym, że to, co macie, to Eliezer, a to, co możecie zrobić, to Izmael. Eliezer to co Abraham miał, a Izmael to co Abraham mógł zrobić. To wszystko się nie liczyło. W realizacji Bożego zamysłu nie zdało się to na nic. Wszystko, co mamy, wszystko, co możemy zrobić, wszystko to się nie liczy. Musi to być sam Bóg. Gdy po pewnym czasie staniemy się naprawdę nikim, Bóg wbuduje siebie w nas. I z tej części nas narodzi się nasienie, Chrystus. Ta część nas zaprowadzi nas do ziemi obiecanej, do Chrystusa. Nasienie, Chrystus, jest w nas, a my jesteśmy na ziemi, w Chrystusie. Nasienie obrazuje fakt, że Chrystus żyje w nas. Ziemia obrazuje fakt, że my żyjemy w Chrystusie. Chrystus w nas to nasienie, a Chrystus, w którym my jesteśmy, to ziemia.
W tym końcowym fragmencie dzisiejszego studium życia usłyszeliśmy, że Chrystus jest ziemią, w której żyjemy, na której żyjemy i miejscem, w którym Bóg pokonuje wszystkich swoich wrogów, a także ustanawia swoje królestwo oraz mieszkanie. Ale muszę w tym miejscu zapytać, jak to możliwe? Jak Chrystus, nasz Zbawiciel, może być dla nas taką ziemią, takim miejscem?
Musimy przede wszystkim zobaczyć, że Chrystus, który jest ziemią, a także nasieniem, to ktoś więcej niż fizyczny Jezus, który żył na ziemi. Oczywiście był On Chrystusem, gdy żył na ziemi 2000 lat temu. Lecz żeby stał się naszą ziemią, nie wystarczy, że będziemy Go znali jako Jezusa, który żył na tej ziemi przed 2000 lat. Słyszeliśmy dziś w wykładzie, że ten Chrystus się powiększył. Nie jest to już tylko sam Jezus, pojedynczy Chrystus, który żył na ziemi. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie powiększył się, a to powiększenie to Kościół. Tak więc Chrystus dzisiaj to w rzeczywistości Kościół. Mówi o tym bardzo wyraźnie 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Kościół to Chrystus. Można więc powiedzieć tak. Żyjemy w rzeczywistości pięknej ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi i wyrażamy Bożą władzę na tej ziemi dopiero wtedy, gdy żyjemy Chrystusem w życiu Kościoła. To Kościół, ciało Chrystusa, jest pełnym wyrazem powiększonego Chrystusa. Widać to właśnie w obrazie pięknej ziemi, do której Bóg powołał Abrahama.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą społeczność. Naszym gościem był Janusz Bienia. Audycję przygotował Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi. Minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.